Tak, dziękuję bardzo za zaproszenie, za to, że mogę tutaj zabrać też głos i chcę się podzielić trochę pewnymi refleksjami, przemyśleniami, a przede wszystkim odnieść się też w tych refleksjach na temat wychowania, bo jest taki tytuł całego sympozjum, Wychowanie przez przykład. Chcę się odnieść do dokumentu, ostatniego papieskiego dokumentu, jakim jest encyklika Lumen Fidei, Światło wiary, by spojrzeć na ten problem, jakim jest wychowanie, czyli wyprowadzenie człowieka z jego zamknięcia, z jego schowania się, to jest Erziehung, edukacja, edukare, od ducere, prowadzić w z czegoś, nie? Prowadzić z czegoś. Nie? I dlatego tu trochę będą aspekty takie, które można nazwać dotyczącą formacji wiary, ale dotyczy to w ogóle formacji, dlatego że jedno z drugim jest bardzo ściśle powiązane. Ja przygotowałem trochę slajdów, na których są najpierw pewne teksty, fragmenty z tego dokumentu papieskiego i niektórych kilka innych i trochę moich też propozycji. I na zakończenie będzie odniesienie do tego, czym jest na polu chrześcijańskim najlepszy sposób wychowania czy formacji, czym jest inicjacja chrześcijańska, która jest w tej chwili w Kościele mało rozumiana, mało praktykowana, bo się zakłada, że chrześcijanie to się stają przez urodzenie albo przez to, że są w takim środowisku i już są chrześcijanami. Nie? I tak samo podobnie z samym wychowaniem. Nie? Więc dlatego to są elementy, które będą tutaj połączone, aspekty wychowania i aspekty kształtowania do wiary. Nie, mogę tu przełączać. Najpierw taki trzeba powiedzieć ogólne stwierdzenie, że wychowanie w ogóle, a i przy wychowaniu chrześcijańskim jest możliwe wtedy, kiedy mamy właściwie uformowanych tych, którzy są odpowiedzialni za wychowanie. Więc jest możliwe wtedy, gdy są chrześcijanie albo ludzie świadomi tego, o co chodzi w dojrzałej wierze. Są rodziny chrześcijańskie, czy to najmniejsze nukleum, najmniejsze środowisko, w którym się ktoś kształtuje. Następnie jest też cała szersza wspólnota, Kościół, żywy Kościół, gdzie znajduje się wiara i gdzie przynajmniej są społeczeństwa takie, w których akceptuje się, że jest możliwe wychowanie, które niekoniecznie musi być ideologiczne w stosunku do całego programu danego państwa, nie? Jak w państwach dyktatorskich i tak dalej. Czyli musi być pewna świadomość, nawet zmieni pewnego pluralizmu. Więc mamy tak stopniowo takie kręgi. Rodzina, Kościół, znaczy osoby konkretne, rodzina, Kościół, społeczność. W tym wszystkim, jeśli teraz mówimy o wychowaniu, to zawsze będzie priorytetowe, co jest najczęściej zapomniane, kształtowanie osób, które mają kształtować innych. To jest, bo jeśli ślepy prowadzi ślepego, obaj w dół wpadną. I to jest bardzo, bardzo konieczne. Trzeba więc przekonania i faktycznego działania, że chodzi o kształtowanie wiary czy postaw życiowych najpierw u tych dorosłych, bo oni mając właściwe swoje doświadczenie czy życie wiary, nie przekazywali to młodym. Proszę następny. W tym wszystkim jest konieczność, czy wynika z tego, czy w tym się okazuje konieczność dawania świadectwa. Nie wystarczy ograniczyć się do uczenia pewnych teorii, pewnych praktyk religijnych, pewnych metod czy teoretycznego nauczania czegoś bez wprowadzenia w doświadczenie. Trzeba praktycznie wprowadzać młodych, nie, tych, z którymi jesteśmy, dla których jesteśmy rodzicami, wychowawcami, w styl życia. Inaczej, krótko mówiąc, bo na to bardzo wiele do powiedzenia, prawdę życia. Bo to, co u nas niszczy wszystko, to jest obłuda. Podkreślam to jeszcze bardzo, bardzo, bardzo mocno. Obłuda to znaczy udawanie czegoś, co nie jest prawdą. Nie? Udawanie, że jest inaczej niż jest. I drugie, To wszystko w tym celu, by uniknąć dychotomii, czyli rozdarcia, schizofrenii życiowej, że jest inny sposób w pewnych sytuacjach, nie? Kiedy jestem w kościele, kiedy jestem w parlamencie, inny potem jest w życiu. Nie? Co innego jest wiara, co innego teoria, a co innego życie. Jeśli jest taka dychotomia i ją zobaczą u rodziców czy u wychowawców, wychowankowie, dzieci, no to wiadomo, wszystko diabli biorą, przepraszam, księdza arcybiskup wybaczy, ale tak. Z pomocą przychodzi dziś tutaj nam konkretnie Lumen Fidei, która, ta encyklika papieska, która oczywiście mówi, dotyczy wiary, ale daje też także pewien schemat w ogóle całego wychowania. Jakie to są? To są na dwóch slajdach, będą wyeksponowane takie podstawowe elementy, które można znaleźć w 8 i 9 punkcie Lumen Fidei. Pochodzi wszystko ze słowa, od słowa. Bóg rzekł i się stało. Jeśli tego nie mamy, to wszystko będzie pokręcone. Przepraszam, tak mówię dosadnie. Jeśli zaczniemy my od siebie, to jest koniec. Bóg rzekł słowo. Czy to będzie potem słowo skierowane do Abrahama, czy dzisiaj skierowane do Mateusza? Wyjdź. To jest podstawowe. Papież wielokrotnie w tej encyklice mówi o tym, że trzeba wyjść ze swego zamknięcia, ze swego ja. Biskup Kiernikowski Siedlecki mówi to od lat. I efekty są takie, jakie są, że brakuje trochę biskupa z knockout. Kto rozumie angielski, wie, co to znaczy. Człowiek słucha, czy almewie słyszy, słucha, posłucha, przyjmie lub nie. Gdyby Abraham nie uczynił kroku, nie usłyszał i nie przyjął, że to może zrobić, to by tego nie było. To wezwanie, to słowo jest zawsze związane z obietnicą. Pan Bóg ma swój plan, zamysł. Nie? Stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. To jest pewny projekt. Dla Abrahama powiedział też konkretnie, wyjdź do kraju, który ja ci ukażę, a nawet to można rozumieć, ja sprawię, że ty będziesz widział inaczej. Nie? Musi dokonać się to wyjście, ten akt, to działanie, ten krok, cokolwiek to będzie. Ta decyzja wewnętrzna z własnego miejsca, siedzenia, własnego ja. I wtedy, gdy człowiek idzie za głosem, i to jest, są piękne sformułowanie w 9 punkcie Lumen Fidei, wiara widzi w takiej mierze, w jakiej podmiot wierzący się posuwa. Idzie. Wchodzi w przestrzeń otwartą przez słowo. Kto będzie siedział, ten będzie miał zawsze ten sam widnokrąg. Kto się ruszy, ten horyzont, widnokrąg, będzie się przesuwał. A to jest tak trudne, bo my chcemy widzieć to, co widzimy, to, co uznałem, że nam jest dobre. Człowiek, potem papież mówi, że niesie ze sobą pamięć, gdy idzie, niesie ze sobą pamięć, zdobywa doświadczenie wiary. I coraz bardziej wiąże się z obietnicą do tego stopnia, że będzie wierzył przeciwko wszelkiej nadziei, tak jak był Abraham. Nawet kiedy Pan Bóg mu będzie kazał ofiarować tego Izaaka, który był owocem jego wiary w obietnicę, to jego wiara w obietnicę będzie większa niż przywiązanie do owoców dotychczas spełnionej obietnicy, czyli do Izaaka. To jest dynamika wiary. Od wiary do wiary. I Abraham powiedział, nie, Panie Boże, już mi tyle dałeś, mi to starczy. Wszystko by straciło sens. Nie? Więc to jest ta pamięć, która wiąże człowieka z obietnicą. Gdyż człowiek, to święty Paweł będzie o tym mocno podkreślał, ale nie tylko on, doświadcza wierności Boga. Nie jest ważne, co ja widzę, nie jest ważne, co mi się uda, czy co mi się nie uda. Tylko ja doświadczam, że Pan Bóg w dziejach moich, w historii mojej historii, w moich działaniach, w moich wydarzeniach pozytywnych i negatywnych jest wierny wobec mnie, wobec danej mi obietnicy. I to jest fundament wszystkiego. I w takim człowieku, to jest piękne sformułowanie, to jest oksymoron, to jest wyrażenie, które ma w sobie przeciwstawienia, nie? Mały brzdąc, przepraszam, stary brzdąc. Mały to jest dobrze. Jak jest stary, to nie jest brzdąc. Głupi, mądry. Nie? oksymoron. Oksys to jest ostry moros, zestawienie, podzielenie. Memoria futuri to jest pewien oksymoron. Bo jak ja mogę mieć pamięć tego, co będzie? Mogę mieć tę pamięć tego, co będzie tylko w tym, komu uwierzyłem. Ja mam tylko pamięć przeszłości, ale w momencie, gdy daję się prowadzić temu, o którym wiem, że jest wierny, to we mnie się rodzi ta memoria futuri, pamięć przyszłości, że ja wiem, nie zostanę zawstydzony. To w psalmach tylekroć się powtarza. Nie? Wiem, komu zawierzyłem, nie zostanę zawstydzony. I Abraham właśnie dopełnił tego wszystkiego w sobie, nie? Co się stało w nim prawdą. I o tym powie Jezus i to będzie przyczyną jednego z momentów kontrowersji z Jezusem, kiedy Jezus powie, Abraham widział mój dzień i się rozradował. Jak to ty i tak dalej. I co zrobili na końcu? Wzięli kamienie w świątyni, bardzo pobożne kamienie i chcieli Jezusa ukamienować, a Jezus wyszedł i została świątynia bez Boga. To jest bardzo symboliczne. Jak ktoś nie zobaczy Abrahama dnia, przepraszam, jak nie zobaczy, jak Abraham dnia Jezusa, jego świątynia choćby najlepsza, jego liturgię chociażby najbardziej wspaniałe, jego koncepcję wychowania, jeśli nie będzie tam, nie będzie możliwości widzenia dnia Jezusa, są świątynią bez Boga, świątynią bez treści, koncepcjami absurdalnymi. Jak się dokonuje przekaz wiary? Tu mamy piękne sformułowanie, trudno by teraz to wszystko czytać, chociażby tylko te wytłuszczone momenty. Mam kilka z takich wybranych momentów z tego dokumentu, Lumen Fidei, co jest też u nas mało docenione. Papież mówi, że przekaz wiary dokonuje się przez opowiadanie o dziejach, których człowiek doświadczył i odsyła do Starego Testamentu przede wszystkim. Opowiadanie, które czynią rodzice dzieciom, przełożeni uczniom. Ale nie opowiadanie wzięte z księżyca, tylko z życia. Byłem Aramejczyk błądzący. Dzisiaj stoję tu ze snopami, dlatego że ktoś mnie poprowadził. I tobie, synu, córko, mówię, daj się prowadzić przez tego samego Boga. Nie szukaj innych bogów. Nie. Opowiadanie z pokolenia na pokolenie. Słowo Boże świeci dla Izraela przez czyn, to są słowa papieża, 12 punktu. Przez czyny dokonane przez Pana, wspominane, wyznawane w sprawowanym kulcie, w sprawowaniu kultu i przekazywane dzieciom przez rodziców. Nie, że ty masz iść do kościoła, dziecko. Ania ma iść do kościoła, bo Wojtek od sąsiada też idzie. A my sobie zajmiemy się czymś innym. Dowiadujemy się zatem, tak pisze papież, że światło, które niesie wiara, związane jest z konkretnym opowiadaniem o życiu, z wdzięcznym wspominaniem dziejów i stopniowym spełnieniem się obietnicy, teraz dopowiem tylko w sakramentach, nie, które wpływają na kształtowanie życia. Ten przekaz wiary jest tym dokonującym z pokolenia na pokolenie i jest niesione, papież mocno mówi, w jednym, zostało podkreślone to ostatnie zdanie z pierwszego akapitu, ostatnia linijka, w jednym podmiocie pamięci, którym jest Kościół. Kościół jest podmiotem pamięci wiary. Oczywiście, jeśli Kościół, ja mówię konkretny, jest Kościołem, który słucha, widzi, opowiada, celebruje. Jeśli Kościół ma swoje intencje, co nierzadko się zdarza, chce przeprowadzić swoje organizacje, swoje plany, to nie będzie podmiotem pamięci wiary. I proszę, musimy sobie dzisiaj w momencie takim, kiedy jest mowa o tylu aspektach kryzysu Kościoła, nie walczyć z tym czy z tamtym, tylko pytać się, czy moje pojmowanie Kościoła i mój udział w Kościele, bo w tej wspólnocie, którą jestem, czy będzie parafialna, czy jakakolwiek grupa, czy szersza diecezja, jest nośnikiem pamięci tajemnicy Jezusa Chrystusa. Czy robi coś innego? Dzieła charytatywne, które są dobre, zaangażowanie polityczne, które też jest czasem potrzebne, nie? Wiele innych akcji, ale nie ma w sobie pamięci. Jest jak ziarno, gdzie jest łuska, orzech, a w środku nie ma nic. To jest dzisiaj problem Kościoła. Kościół, jeśli jest dobrze siebie rozumie, nie? I działa, jest matką uczącą nas mówić językiem wiary. To jest główne zadanie Kościoła. Czynić uczniów, żeby rozumieli język wiary. A nie tyle różnych akcji, które ewentualnie mogą być, ale są wtórne. Nie? Teraz ja tu dokonuję. Dokonuje się to przede wszystkim przez inicjację, przez katechumenat, przez wprowadzanie w wiarę. Nie przez naukę religii. Tutaj widzę czcigodną panią katechetkę, która uczy religii. I tylu innych jest tu katechetów i nauczycieli. Czy to jest wprowadzanie w wiarę? Z panią Anetą żeśmy tyle razy już rozmawiali. Widzi problemy. Problem jest właśnie w tym, że nie wszyscy uświadamiają sobie potrzebę tego rodzaju formacji, a niektórzy wprost tego nie chcą, broniąc swojej jakiejś wizji Kościoła, partykularnej. Ja nie chcę wiedzę wchodzić w szczegóły, ale przykładem takim jest między innymi także nasza diecezja, która się broni przed formacją katechumenalną. Broni się przez inicjację chrześcijańską. Bo to trudne, bo biskup Piernikowski nawet myślał różnych rzeczy. Trzeba ze słownikami biblijnymi czytać i tak. Czytajcie Pismo Święte. Ale to jest problem naszej diecezji, to jest problem naszego duchowieństwa. Przekaz wiary się dokonuje w Kościele przez inicjację do niedawna. Znaczy w pierwszych wiekach był ten katechumenat klasyczny, tak można powiedzieć, do VIII wieku mniej więcej. Potem były różne przekształcenia formy i tak dalej. W ostatnich, powiedzmy, wiekach, szczególnie do czasów, powiedzmy, przełomu po II wojnie światowej, istniał mocno katechumenat, można powiedzieć, rodzinny, środowiskowy. To wszystko, co stało się w czasach powojennych, rozbiło mocno środowisko, rodzinę. I mamy do czynienia z sekularyzacją. Nie ma się co łudzić. Jan Paweł II w Ecclesia in Europa powiedział bardzo piękne, wspaniałe zdanie, które nam nie pasuje też. Bo mówimy często, że do Polski to nie dotyczy, bo u nas nie chcemy, że nie będzie tak jak na Zachodzie. Zobaczymy. Na pewno tak jak na Zachodzie nie będzie, tylko czy będzie właściwe przeżywanie chrześcijaństwa. Papież Jan Paweł II powiedział tak, powtarza się gesty i znaki związane z wiarą, zwłaszcza w praktykach religijnych, ale nie odpowiada im rzeczywista akceptacja treści wiary i przylgnięcie do osoby Jezusa Chrystusa. Tak, bo nie ma inicjacji. Tu papież w Lumen Fidei wracam w 42 punkcie mówi o tym, że działanie Chrystusa dotyka człowieka, przemienia radykalnie, modyfikuje jego relacje z innymi, sytuacje w świecie, jego sytuację w świecie, prowadzi do życia w komunii i mówi o potrzebie zrozumienia, o doniosłości katechumenatu. Tu papież ma przede wszystkim myśli o katechumenacie w tym oryginalnym, to znaczy doprowadzaniu ludzi do wiary tych, którzy nie są ochrzczeni, ale trzeba mówić o katechumenacie pochrzcielnym. Wiele dokumentów Kościoła o tym mówi. Czyli wprowadzenie do wiary tych, którzy nie zostali wprowadzeni. O tym powie to na następnym slajdzie, zaraz się to będzie. Może następny, jeszcze jeden. O, tutaj. Co prawda tam papież nie mówi w Verbum Domini wprost o katechumenacie, tylko o potrzebie ewangelizacji tych, którzy nie zostali wystarczająco zewangelizowani. istnieje liczny lud, który nie poznały Ewangelii, ale wielu chrześcijan, wielu ochrzczonych potrzebuje, aby na nowo głoszono im Słowo Boże, by mogli doświadczyć mocy Ewangelii. Często kraje niegdyś bogate w wiarę i powołanie tracą swoją tożsamość. Nie mają. Tak, ze względu na kulturę zaświeczoną. Teraz może jeszcze wrócić do poprzedniego. Przekaz wiary to jest określić, to wszystko jest, krótko powiem, wokół ducha. Tu jest papież, nie mówi o Duchu Świętym, tylko którym jest duch i który trwa w Kościele. Można powiedzieć, że jest oczywiście Duch Święty. W Piśmie Świętym Nowego Testamentu mamy tyle przejść. Nie zawsze jest pneuma z rodzajnikiem, nie zawsze jest to pneuma, to hagion, nie? Określony jako Duch Święty. My możemy tak krótko powiedzieć, że Duch Święty jest tam w Kościele, gdzie jest percepcja Jego działania i gdzie się tworzy odpowiedni duch, pisany teraz małą czy dużą literą. Odpowiednia atmosfera, odpowiedni styl życia. Tak, dalej papież mówi też, że jest bardzo potrzebne środowisko wiary, które kształtuje ludzi do tego, żeby było, tworzyła się ta relacja komunii z Bogiem, spotkanie i tak dalej. To jest dobrze. Proszę następny jeszcze, bo widzę, że czas biegnie. Dalej mówi o rodzicach, nauczycielach wiary. To jest bardzo długi 43 punkt cały przekazany i 53. Ja, żeby teraz już nie przedłużać, stawiam problem i na tym będę kończył. W czym jest ten problem? W czym tkwi? Właśnie jeśli chodzi o przykład, o prowadzenie, o inicjację, o wprowadzanie, towarzyszenie, lepiej można powiedzieć bycie razem. To były bardzo wiele szczególnych kwestii do sposobu przekładu. Na przykład Marka 3,14 wybrał, aby mu towarzyszyli, wybrał, aby z nim byli. Taka jest. Albo piękny, zniekształcony moment z Księgi Rodzajów 22,8, kiedy Abraham idzie z Izaakiem na górę Moria i potem ten mały się pyta, chłopak, tu drwa, ogień, a gdzie ofiara? I wtedy Pan Bóg, ten Abraham mówi, Bóg upatrzy sobie, dał mu krótką katechezę, Bóg wie, co robi. I potem jest taki maluteńki szczegół, który jest właśnie niestety niedobrze przełożony, i szli dalej. Tekst hebrajski ma, i szli razem. Słuchajcie, w Kościele nie idzie się dalej. W Kościele jest problem bycia razem, gdzie ktoś musi składać ofiarę i ofiara wie, że musi być składana. Nie chodzi o to, żeby popychać coś do przodu, tylko żeby być razem. Oczywiście ta jedność będzie tą jednością, o której mówi Ezechiel, że stale te wozy, te, które szły w czterech kierunkach, były stale jednością. W Kościele jest jedność, gdzie jest dwugłowie, tam nie ma Kościoła. Tam jest rozdarcie. To jest problem także w naszej diecezji. Był to nie tylko za mnie, był wcześniej, jest formalnie to różnie. A jedność jest możliwa wtedy, kiedy następuje konkordia, zgodnienie każdej woli z jedną wolą Jezusa Chrystusa. Że ktoś musi być ofiarowany. Jest się gotów być ofiarowany, bo Bóg widzi. Wobec tego, dążenie człowieka, każdego, jest do mojego szczęścia, mojej wizji życia, nie, mojej pełni i tak dalej. Takie jest dążenie. Idźmy dalej. Ale na tym ja bym kochał Pana, robił dobrze, ale widzę, że On jest taki, że między nami jest tyle przeszkód, tyle dziur czy jakikolwiek. Mam lęk przed czym? Że jak będę Go kochał, a On mnie nienawidzi, to co? Moje życie jest przegrane. Ja będę nadstawił policzek i zobaczę, że to mi pasuje, ten drugi, to mi dać kolejny. A ja w tę logikę nie chcę wejść, bo ja się boję, bo ja muszę ochronić samego siebie. I dlatego ta sprawa lęku, to jest list do Hebrajczyków 2,14, to rozprowadza, przeszkadza mi pójść właściwie do celu. Ja sobie wtedy stawiam inne cele, tego już nie rysujemy tutaj, idź do następnej. Natomiast tam, gdzie jest obwieszczona wiara, właściwie rozumiana wiara, hipostaz, i o tym papież Benedykt w Spesalvi mówi, odwołując się do Hebrajczyków 11:1, hipostazis to jest to, co jest pod. Jest, ja daję taki przykład, jeśli komuś powiem, przejdź przez jezioro zamarznięte, a jest świeży lód, widać, jak faluje, to mówię, nie pójdę, bo się załamie. Ale jeśli ja wiem, że dzień wcześniej pod tym lodem została postawiona hipostazis, to znaczy jakaś siatka, struktura, nie? Która, jeśli nawet lód się załamie, to ten, który idzie, nie wpadnie. Bo jest hipostazis, to, co podtrzymuje. Sup, to, co jest pod. Nie? To jest wiara. Nie? Wiara jest poręką, otrzymaniem tego, co się spodziewamy, nie? A czego nie widzimy i tak dalej. Już zostawmy to. Idźmy teraz dalej. Na czym polega właśnie inicjacja chrześcijańska? Że jest ktoś, tu nie jest narysowany, który tego małego czy większego Jasia mówi, człowieku, jest potrzebne, żebyś się zarwał w życiu, żebyś przegrał, żebyś był źle potraktowany. Tobie to nie zaszkodzi. Pod spodem jest ktoś, cię trzyma. Skałą jest Chrystus, który prowadzi tak jak Izraelitów. Proszę dalej. I wtedy to jest wejście do sadzawki chrzcielnej. I to dotyczy każdego sposobu wychowania. Pozwalać, uczyć, wejść w to, co nie jest tylko pozorem rzeczy, tylko wejść do prawdy życia. Że jesteśmy ludźmi grzesznymi, śmiertelnymi, ale Pan Bóg nas prowadzi. I wtedy co się robi? Jeszcze jeden ostatni już slajd. Wtedy mamy, a to słabo widać, jest jedna linia taka przerywana, na której wszyscy chcemy się utrzymać i tam walczymy na tym, o utrzymanie swojej pozycji. Natomiast chrześcijanie wiedzą, że to jest linia fałszywa. Trzeba zejść i iść na poziomie niższym od innych. Mamy dwa poziomy. Życie tak zwane normalne, ziemskie, gdzie każdy chce się utrzymać, walczy, i życie prawdziwe, chrześcijańskie, to w życie po inicjacji chrześcijańskiej, który wiesz, że możesz iść o poziom niżej i to jest ta skała, którym jest Chrystus. Życzę tego wychowawcom wszystkim, by to rozumieli.